Wracamy do poranka wnet, godzina 8.42, zrobiło się na zegarach dość późno, ale zdążymy powiedzieć to, co jest ważne w studio. Łukasz Jasina, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, krytyk filmowy, dziennikarz, tak. Publicysta, dzień dobry.
No, Polska nie jest krajem, w którym da się utrzymać z jednej pensji.
No tak, trzeba być i krytykiem polityki zagranicznej, krytykiem filmowym. Może filmy odłóżmy na chwilę na bok. Dominik Tarczyński wyszedł pewny swego, mówiąc, Donald Trump wygra. A pan ma tą samą pewność?
Pewności nie mam. Nie mam w ogóle sobie tyle pewności, co w ogóle ma pan poseł Dominik Tarczyński do różnych spraw, bo politycy słyną z tego, że mają pewność. Ja już politykiem na szczęście nie jestem i chcę powiedzieć, że jest bardzo prawdopodobne, bardziej niż bardzo, że Donald Trump wygra.
A jeżeli wygra, to cofnie dofinansowanie dla Ukrainy? Czy teraz tylko tak mówi, jego frakcja się piekli, a tak naprawdę Donald Trump to nie jest żywotne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa?
No najbardziej żywotnym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa jest jednak Putin, a nie Trump. Nie wiem, panie redaktorze.
Niemcy by się nie zgodzili z panem. Jak się patrzy na sondaże nad Szprewą, to tam jednak uważają, że to Trump.
Ale my jest, ale my nie mamy... Ale my przegraliśmy tylko z Rosjanami, z Sowietami, a nie z Amerykanami wojnę. I nie mamy tych kompleksów, tak trochę. Ale żarty żartami. My możemy tylko ewentualnie analizować to na podstawie tego, jak prezydent Trump zachował się wobec nas w czasie swojej pierwszej kadencji. I wtedy absolutnie żadnych nam rzeczy tutaj nie cofano. Bardzo wiele rzeczy z Ameryką byliśmy w stanie załatwić. Po biznesowemu przecież kupowaliśmy wtedy samoloty. Różne rzeczy się działy. Trwała relokacja wojsk amerykańskich na wschodnią flankę NATO. Więc nie było tak źle. Zresztą Donald Trump nie spotkałby się z polskim prezydentem, gdyby planował uczynić z nas jakiś główny obiekt swojej potencjalnej krytyki po objęciu urzędu prezydenta. Nie mamy zresztą innej możliwości niż próbować przekonywać urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych do naszych racji. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało po 20 stycznia.
Mam jakieś wielkie sukcesy, bo ja czytam media przez cały weekend i okazuje się, że albo Andrzej Duda, albo Donald Tusk kierują nie tylko w Białym Domem, ale i opozycją, i kongresem, że to w ogóle wszystko się ustala u nas.
Panie redaktorze, że jeszcze poseł Kowal był w tym czasie w Stanach Zjednoczonych.
Poseł Kowal. I jeszcze poseł Kobosko też stwierdził, że rozmawiał i miał wpływ na tą decyzję.
Ale to jest, ale wie pan, co no to tak wygląda, bo generalnie polscy politycy rozmawiali z różnych opcji, z ludźmi w amerykańskim kongresie i za poprzedniej kadencji i teraz, więc można powiedzieć, że polska klasa polityczna pracuje nad tym ciężko i wszyscy są tutaj podobnego zdania. Po czym oczywiście sobie w mediach społecznościowych różne rzeczy piszą, bo teraz musi być propaganda sukcesu. Chociaż kampania się... Nie, trwa kolejna.
Trwa kolejna kampania, ale tak szczerze, czy w ogóle w polityce zagranicznej już tak trochę szerzej patrząc jest tak, że spotkanie Duda-Trump mogło się przełożyć, nie mogło? Jak to wygląda od kuluarów?
Może się przełożyć. Tak, może się przełożyć, bo Donald Trump jest politykiem, który wie, kim jest Andrzej Duda i słucha się jego opinii na temat tego, co jest w Europie Wschodniej. Tak jak bardzo wielu polityków na świecie słucha się tego, co mówią Donald Tusk czy Radosław Sikorski. No my tutaj żyjemy w konflikcie w Polsce, ale oni za granicą mówią jednak generalnie to samo. I jeżeli dostęp do ucha Donalda Trumpa będzie miał polski prezydent, który jest w tej chwili dla niego obok Wiktora Orbana, ale wszyscy wiemy, że Wiktor Orban to chyba nie jest wielki lobbysta walki z Rosją. Jeżeli prezydent ma dostęp do Donalda Trumpa, niech z tego korzysta dla dobra Polski i całego świata.
Ale co tak mówi Donald robi. Trump? Andrew, dać te 60 miliardów, czy nie dać? A Andrew mówi, dać. On mówi, super, to dajemy. Nie wierzę w to. To muszą być jakieś analizy, jakieś szachy 3D i skomplikowane konfiguracje.
Nie. Myślę, że tak jak w polskiej polityce, tak i w amerykańskiej, bardzo często pewne rzeczy są kierowane emocjami. Cóż, analitycy przygotowują zazwyczaj zbyt długie opracowania, aby tacy ludzie jak Donald Trump mieli czas je przeczytać.
Czyli po prostu miła twarz i sympatyczny uśmiech Andrzeja Dudy.
Bardzo często słuchamy się kogoś, kto jest naszym doradcą. No, panie redaktorze, pan też się kogoś pyta o to, na co pójść do kina albo jaką książkę przeczytać, więc jeżeli taki status kogoś, kto będzie mówił o Europie Środkowo-Wschodniej dla Donalda Trumpa, Andrzej Duda ma, tak jak miał Aleksander Kwaśniewski dla Clintona chociażby, to korzystajmy.
A Donald Tusk, który przyjął taką, przynajmniej formalnie, dyplomację, że jest bardzo blisko Bidena, a publicznie na portalu X, dawniej Twitter, nie wiem czy parlamentarnie, czy dyplomatycznie, odzwraca się do republikanów.
Donald Tusk w ogóle...
To skuteczne było takie tweet, no bo by, a wspomniany pan Paweł Kowal wysnuł teorię, że to od tweeta się zaczęło, gdzie Donald Tusk przejechał się po republikanach.
Myślę, że przede wszystkim pamiętajmy, że faktycznym przywódcą partii republikańskiej jest Donald Trump. i to jego opinia miała tutaj ostateczne znaczenie. On nie mógł nie zgodzić się na to, żeby jednak spora część Republikanów to poparła, ale pamiętajmy, że jednak niestety nie wszyscy. Jest to partia, która ma w tej sprawie bardzo głęboki podział wewnętrzny.
To już poważne pytanie i proszę o poważną odpowiedź. Czy Donald Trump musiał dać zielone światło? Że oczywiście teraz jego frakcja bardzo krytykuje, ale tak naprawdę to jest gra na dwóch fortepianach. Jak to może
Można założyć, że przynajmniej nie było światła czerwonego z jego strony. A czy gra na dwóch fortepianach będzie istniała w ogóle, to naprawdę nie przekonamy się przed 20 stycznia. Grał Donald Trump na dwóch fortepianach w czasie swojej poprzedniej kadencji, więc liczyć należy na to, że będzie grał także teraz.
Jaka będzie dalsza polityka? Bo widać, że 60 miliardów pójdzie. One na trochę ułatwią czas, a potem będą kolejne starcia i kolejne. Czego się spodziewać po Waszyngtonie? Czy Waszyngton na pewno będzie dalej stał na straży wschodniej flanki, na to na straży naszego bezpieczeństwa?
Stanie na wschodniej, straży wschodniej flanki NATO to trochę co innego niż Ukraina, pamiętajmy. Myślę, że Waszyngton będzie na tej straży stał, bo nawet jak Donald Trump kogoś atakuje, to niekoniecznie tych, którzy są na wschodniej flance NATO, ale krytykuje choćby naszych niemieckich sojuszników za to, że nie płacą tyle, ile trzeba. Natomiast w wypadku Ukrainy to może być jeszcze, panie redaktorze, bardzo różnie, bo jest ta Ukrainian fatigue w Stanach Zjednoczonych i nie ma już takiego wielkiego społecznego przyzwolenia na wsparcie. W tej chwili przez kilka dni będą, zwłaszcza ci, którzy o Ukrainę walczą, żyli w entuzjazmie po tej decyzji kongresu, ale to wcale nie oznacza, że tak będzie trwało wiecznie.
Ostatni pakiet?
Nie, każdy pakiet może być potencjalnie ostatnim. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone mają masę różnych problemów i nie jest tym problemem wyłącznie Ukraina.
Czyli w pewnym momencie można powiedzieć, trudno, kończymy tą wojnę, mimo że Joe Biden deklarował, będziemy z wami do zwycięstwa, do nie, końca.
Nie, tego się oczywiście nigdy ze strony Amerykanów nie usłyszy, ale ta pomoc może już nie być taka duża jak w tej chwili. Ponadto pamiętajmy, że naprawdę nie mamy pojęcia, jak się strategicznie sytuacja Ukrainy na froncie rozwinie w tym roku.
Wizja, że Putin wróci na salony, że dojdzie do nowej Norymbergi, że Rosja z powrotem zostanie dołączona do jakiegoś koncertu mocarstw i będzie miała swoją strefę wpływu.
Rosja zostanie prędzej czy później dołączona do koncertu mocarstw, ale raczej nie będzie to już za Władimira Putina. Ale z tym też musimy się godzić, że odsunięcie Rosji nie nastąpiło z tej wielkiej światowej gry mocarstw i nie nastąpi. Natomiast sam Władimir Putin jest na tyle skompromitowany, że żaden polityk, poza być może Donaldem Trumpem, nie będzie w stanie budować z nim jakiejś formy tego typu kompromisu.
A Donald Trump może się spotkać? To jest tak, że może, że daje sygnały, że jeżeli będzie prezydentem, to wróci do dialogu z Władimirem Putinem?
Amerykanie nigdy nie zamknęli dialogu z Władimirem Putinem. No, ale ich ambasador składał listy uwierzytelniające jako jeden z niewielu natowskich ambasadorów w Moskwie i za Bidena. Są różne nieformalne drogi kontaktów. A Donald Trump spotkał się choćby z Kim Jong-ilem. Dlaczego nie miałby się spotkać kiedyś z Władimirem Putinem? Ale to jeszcze nie oznacza, że my staniemy się nagle jakąś ofiarą tego kompromisu.
Jeżeli Donald Trump wróci do władzy, będzie to dla Polski korzystne, tak jak to było za jego pierwszej kadencji?
Nikt nie jest tego w stanie przewidzieć, ale nie należy spodziewać się wszystkiego najgorszego, tak jak, nie wiem, mamy w Polsce zazwyczaj takie lęki. Spodziewaliśmy się wszystkiego najgorszego po Trumpie w 16 roku i tak źle nie było. Spodziewało się wielu Polaków jakichś strasznych, wielkich kompromisów po Joe Bidenie w roku 2021 i okazało się, że stary Joe jednak zna się na polityce zagranicznej i w wypadku Trumpa też apeluje o daleko posunięty optymizm. Przynajmniej oczywiście Polacy są uspokajani bardzo mocno choćby przez ludzi związanych z otoczeniem Trumpa. Więc nie musi być tak źle, panie redaktorze.
Chociaż po Afganistanie wiele osób zwątpiło w znajomość rzeczy przez administrację Joe Bidena i jego samego, bo to jego osobista decyzja, zdaje się,
tak,
żeby się wycofać.
Ale w lutym 2022 roku podjął z kolei inne decyzje, więc zimnowojenna pamięć u tego starszego już polityka akurat tutaj okazała się bardzo dobrą rzeczą.
Bo w pewnym wieku pamięta się lepiej to, co było dawniej, niż to, co było tydzień temu i to może być ten przypadek.
Ja już coraz bliżej się czuję tego, panie redaktorze.
Łukasz Sasin, gościem w naszym studio, to troszeczkę zmienimy temat. Przed nami expose. Nie będzie to pierwsze expose Władysława Sikorskiego jako oczywiście ministra spraw zagranicznych, bo o takim expose mówimy, nie o expose premiera. Co powinniśmy usłyszeć i jak sobie w ogóle radzi Władysław Sikorski po powrocie do gmachu MSZ-u, który pan zna dobrze?
No, w gmachu MSZ-u okazał się zwaniem mniej okrutnym sędzią niż niż Platforma i jej ministrowie są chociażby w innych dziedzinach, to w porównaniu z Bartłomiejem Sienkiewiczem mało jest tego siopactwa na razie u Radosława Sikorskiego.
No ale wniosek o 50 ambasadorów ponad został złożony, więc...
No cóż, no, Radosław Sikorski nie może pozwolić, żeby ktoś mu to prowadził politykę poza jego uszami. Zresztą pan prezydent tak ma tutaj decyzję i na razie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zresztą te wnioski nie były raz złożone, są tak składane etapami, paru ambasadorów dostało to na przykład w ubiegłym tygodniu. O. Ale Radosław Sikorski przynajmniej w kwestii budowania polityki za granicą odgrywa znowu bardzo pozytywną rolę, taką jaką... Zdarzało mu się choćby jako ministrowi obrony narodowej 20 lat temu odgrywać. Potrafi znakomicie werbalnie reprezentować polski interes. A co do reszty, to oczywiście wiadomo, że to jest jednak już tylko i wyłącznie efekt polityki tutaj istniejącej w kraju. Więc jest
ale
to
na salonach się sprawdza.
Radosław Sikorski się zawsze sprawdzał na salonach, bo go przede wszystkim na te salony, w przeciwieństwie do polityków PiSu, jednak zapraszano. Pamiętajmy, że nawet najlepszy polityk PiSu nie zawsze będzie zaproszony tak mocno, jak choćby kontrowersyjny polityk Platformy. Ale widać wyraźnie, że Radosław Sikorski ze swoimi pewnymi umiejętnościami poruszania się na tych salonach jednak sobie radzi i być może częściowo, a być może całkowicie wybaczono mu różne wpadki, które już miały miejsce.
Zbigniew Rau w swoim expose
rok temu
to było, ale pokazał dość ciekawą, przynajmniej dla mnie ciekawą wizję, może dla pana już jako doświadczonego nie było takie ciekawe, ale dla mnie jako dla prostego dziennikarza było to ciekawe.
To było jedno z najlepszych expose ministrów, w sensie takim potem do czytania.
Frapująca myśl, Polska jako kraj, który się przeciwstawia totalitaryzmom różnym, tak? I jest krajem antyimperialnym w szerokim rozumieniu tego słowa, imperializm jako taki. Radosław Sikorski kontynuuje ten sposób myślenia
wobec
o
Rosji,
polityce zagranicznej.
Wobec Rosji na pewno tak. Myślę, że wobec pewnych prądów, które także powstają poza Rosją w Europie, raczej nie.
Czyli tutaj jeden z tych z dwóch wektorów pana profesora Raua poprzedniego rządu został, jak rozumiem, zmieniony.
Tak, ale ten rosyjski na szczęście trwa, a różne były choćby po prawicowej stronie obawy związane z Radosławem Sikorskim i jego dawnymi resetowymi pragnieniami, ale tutaj trwa. I to jest chyba w tej chwili najważniejsze, a reszta, no cóż, no, panie redaktorze, nie można mieć wszystkiego.
No dobrze, no ale jest jakaś oś sporu w takim wypadku. Patrzymy na Unię Europejską i mamy dwie, może nawet biegunowo od siebie odległe wizje tego, czym jest Unia Europejska, szans i zagrożeń.
Mamy taką wizję, w której Unia Europejska jest za wszelką cenę idealnym, wspaniałym bytem, którym trzeba trwać za wszelką cenę. I wizję krytyczną. Mamy też oczywiście wersję trzecią, ekstremalną. A myślę, że powinniśmy się skupić na dialogu między tymi dwiema pierwszymi, to znaczy dojść do wniosku, na ile powinniśmy walczyć w Unii Europejskiej o zmiany i te zmiany słusznie przeprowadzać, bo jedna strona, ta, która obecnie rządzi, żadnych zmian suwerennościowych nie chce, a druga nie umiała nic przeprowadzić, nawet jak już jakieś zmiany sobie powymyślała.
To proszę jeszcze powiedzieć, jak ta zmiana wobec Niemiec wygląda? To jest tak, że rzeczywiście da się odczuć to, co się prawica bała. Także to będzie rząd realizujący niemiecką agendę. Tak to wygląda.
Są pewne niestety prognozy, przynajmniej w werbalnych działaniach, mówiące, że nie jest najlepiej. No, choćby twierdzenie, że nie należy zbudować portu kontenerowego w Świnoujściu. Kwestie związane z CPK, z transportem, z przemysłem na wybrzeżu, z pogłębianiem Odry i tak dalej, i tak dalej. To są dowody na to, że Polska z pewnych rzeczy schodzi, z pewnych rzeczy rezygnuje. Kwestie reparacyjne nie są już podnoszone.
Mimo, że Platforma głosowała za reparacjami przed wyborami do Sejmu.
Tak, oczywiście, dokładnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pewna symboliczna zmiana ambasadora też niedługo nastąpi. Pożyjemy, zobaczymy. Widać, że to oczywiście nie jest już ta pisowska polityka, ale pamiętajmy, że polityka PiSu w tych sprawach była bardzo ostra werbalnie, ale też aż takich wielkich sukcesów nie odnosiła.
Donald Tusk też potrafi być ostry werbalnie. To ostatni zakres tematyczny. Donald Tusk jak gra, bo wiele osób się zastanawia, o co chodzi premierowi. Politico potrafi napisać, że w Warszawie żadna zmiana nie nastąpiła w kwestii migracyjnej. Donald Tusk jest tak samo nieprzyjemny jak Prawo i Sprawiedliwość.
Ale zielona granica jest na VOD TVP.
Jest.
Zmiana jakaś nastąpiła, żartuję. Pan premier oczywiście, bo wiadomo, że tej polityki nie zmieni. I ja zastanawiam się, jak ładnie i szybko przedstawili się ci, którzy, kiedy takie same argumenty padały ze strony tak zwanego naszego rządu, to atakowali go niemalże za ludobójstwo, a teraz już nie atakują.
No bo jest inny rząd, to jest oczywiste chyba, więc no, metody wiemy, się nie zmieniły na granicy.
Pewne rzeczy w pewnej sytuacji są praworządne, a pewne nie, jak wszyscy wiemy.
No dobrze, a Donald Tusk na coś się zgodzi? Dominik Tarczyński mówił, że tak naprawdę Donald Tusk zgodzi się na pewne mechanizmy centralizacji Zielonego Ładu czy migracji właśnie. Będzie dużo mówił, ale de facto się zgodzi. Jak to wygląda w tej chwili? Jakie są przesłuchy? Jakie są takie pierwsze wskazówki?
No politycy mają rzeczywiście to do siebie, że dużo mówią, a mniej robią. Ja myślę, że nie będzie oczywiście żadnej decyzji w tej sprawie tego typu przed wyborami europejskimi i przed ustaleniem agendy nowej kadencji Parlamentu Europejskiego i nowej komisji, czyli czerwiec-lipiec to będzie.
Czyli jak rozumiem, do 9 czerwca to nie jest
nawet do lipca-sierpnia, tak.
Do lipca-sierpnia, wiemy, Donald Tusk będzie twardym krytykiem migracji, krytykiem Zielonego Ładu, a potem?
A potem pewnie tak jak Mateusz Morawiecki zgodzi się na kandydata większości do Komisji Europejskiej.
I tak to się zakończy. Łukasz Mniasina, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, publicysta, dziennikarz i krytyk filmowy w jednym.
Kłaniam się.
Był naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w Poranku Wnet. Państwo Poranka Wnet mogli słuchać dzięki naszym patronom na patronite.pl / Radio Wnet. Zachęcam, zapraszam i dziękuję. Nie mam pełnej listy, więc nie odczytam wszystkich 2990 kilku patronów, bo i czasu by mi nie starczyło, ale panu Robertowi, panu Adamowi, panu Krzysztofowi, panu Pawłowi i jeszcze panu Georaportowi również dziękuję. Oczywiście to nie jest imię, to jest nick, rzecz jasna. I oczywista, ale wszystkim patronom oczywiście dziękujemy za to, że państwo są z nami i zachęcamy, że państwo słuchają, to niech państwo się włączą w budowanie i rozbudowywanie Radia Wnet. To był Poranek Wnet, 22 kwietnia przechodzi do historii ten Poranek Wnet, a jutro poprowadzi dla państwa audycję Krzysztof Skowroński. Do usłyszenia.